Magda Duda, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w Radioterapii porozmawiamy o tym, kim jest psychodietetyk, dlaczego odchudzanie, podobno przynajmniej u niektórych, zaczyna się od głowy, no i też jak bardzo nasza psychika wpływa na dietę, ale to nie wszystko, jest też miejsce na Państwa pytania. radioterapia@radiolots.pl, a w studiu z nami psychodietetyk Sylwia Wychowałek, dobry wieczór. I dietetyk Justyna Walerowska-Madej z poradni Mój Dietetyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to tak, proszę powiedzieć, bo główny temat to jest psychodietetyka dzisiaj, ale mam nadzieję, że sobie gdzieś tak też będziemy około tego tematu krążyć. Ale czym się różni psychodietetyk od dietetyka?
Generalnie, jeśli chodzi właśnie o tą różnicę pomiędzy psychodietetykiem a dietetykiem, to psychodietetyk, oprócz tego, że ma tą wiedzę żywieniową, łączy ją z wiedzą jak najbardziej psychologiczną. Czyli no, tak naprawdę teraz wiele osób ma tą świadomość żywieniową bardzo dużą, a jednak nie potrafi zastosować jej w praktyce. Więc psychodietetyk radzi trochę, jak zmienić te nawyki żywieniowe w sposób trwały. Łatwiej i przyjemny oczywiście. Dodatkowo zwraca uwagę w sposób też przyjemny, miejmy nadzieję, dla pacjenta na właśnie na jedzenie pod wpływem emocji na przykład, na motywację, która jest bardzo ważna podczas diety, czy też jest takim wsparciem dla tego pacjenta, żeby on rzeczywiście wytrwał w tym swoim wstępnym postanowieniu.
No ale to chyba nie jest tak, że do dietetyka to już się w ogóle nie chodzi, tylko do psychodietetyka teraz.
Absolutnie nie. Często dietetyk poradzi sobie sam. Jeżeli przychodzi do nas pacjent, który rzeczywiście ma złe nawyki żywieniowe wyniesione z domu, pielęgniowane od dziecka. On potrzebuje po prostu zweryfikowania tego sposobu żywienia, tak żeby wprowadzić zdrowe produkty, odpowiednią regularność, odpowiednią ilość płynów i bardzo często to już wystarcza. Natomiast jeżeli tej motywacji brakuje i dietetyk nie potrafi sobie z tym poradzić, to faktycznie warto skorzystać tutaj z pomocy psychodietetyka.
Ale tak naprawdę myślę, że może się mylę i proszę mnie poprawić, że chyba dużo osób ma problemy z żywieniem, które siedzą gdzieś tam w głowie, bo mówiłaś przecież, że teraz już mamy tę świadomość, co jest to zdrowe, co jest niezdrowe, no to dlaczego tego nie jemy, co jest zdrowe?
Dokładnie. Rzeczywiście dużo osób ma problemy z tym, żeby zacząć, a jeżeli już zaczną, to brakuje im tej motywacji, która też jest bardzo ważna podczas zmiany tych nawyków. I tutaj też wspomniałaś przed chwilą właśnie, że siedzi nam to w głowie, bo rzeczywiście to odchudzanie zaczyna nam się w pewien sposób w głowie. Także taka zmiana sposobu myślenia może o tej diecie, bo często zaczynając dietę myślimy o tym, że to jest takie duże ograniczenie, taka zmiana, która będzie się trochę kojarzyła z, no, z czymś niemiłym, niefajnym, niekoniecznie komfortowym, tak? I z tego wynika to, że no, osoby szybko demotywują się, nie mają ochoty na więcej. Więc jeżeli zmienimy ten sposób myślenia, czyli jeżeli zaczniemy myśleć o tym pozytywnie, a tą dietę zaczniemy traktować bardziej jako taką trwałą zmianę nawyków, a nie właśnie coś, co jest rygorystyczne, straszne i nie do przejścia, to rzeczywiście jest dużo, dużo łatwiej i już ta, i staje się dla nas przyjemnością. A rzeczywiście jedzenie powinno być raczej przyjemnością, a nie katorgą.
No właśnie, a tak jak sobie patrzę też nawet w reklamach internetowych, to gdziekolwiek na przykład jesteśmy na jakimkolwiek portalu w internecie, to gdzieś tam po boku są takie reklamy: schudła 10 kilo w 3 dni i w ogóle ekstra dieta. I ja sobie myślę, że ktoś szuka diet na przykład w internecie i widzi, że to jest, nie wiem, dieta Dukana, która była popularna kilka lat temu, a może być niebezpieczna i tam naprawdę jest jakiś milion wyrzeczeń, to ręce opadają, aż się nie chce tej diety w ogóle zacząć.
Ale mimo wszystko ludzie przyzwyczaili się do stosowania różnych diet bardzo restrykcyjnych. Oczekują w odchudzaniu szybkiego efektu. My staramy się tłumaczyć, że te kilogramy nadmierne nie przyszły nam z dnia na dzień, więc trudno oczekiwać, że pozbędziemy się ich bardzo szybko, w ciągu tygodnia. Najczęściej jest to tylko i wyłącznie utrata masy mięśniowej i wody z organizmu, więc tak naprawdę ten efekt jojo wystąpi bardzo szybko. Dlatego my jesteśmy przeciwnikami takich diet bardzo restrykcyjnych, niskokalorycznych, tylko mogą zmniejszyć motywację, a efektów na pewno z tego długotrwałych nie będzie.
Dokładnie, więc wszystkie te diety cud, o których właśnie wspominałaś, uważam, że warto gdzieś tam odrzucić troszeczkę, bo one zamiast właśnie motywować nas do działania, mogą działać zupełnie w innym kierunku i przynosić zupełnie inne rezultaty.
Czyli dieta to nie jest jakiś okres, w którym jemy inaczej, często dużo mniej, tylko dieta to jest sposób odżywiania, który powinien być wprowadzony na całe życie.
Dokładnie. Dieta to jest tylko i wyłącznie okres zmiany tych nawyków na resztę naszego życia.
Czyli najpierw, jak przychodzimy do dietetyka albo do psychodietetyka, to pewnie tak, musimy zrobić sobie badania, dostajemy jakiś albo jadłospis, albo przepisy i jest jakiś okres, w którym dietetyk lub psychodietetyk powinien się nami szczególnie zaopiekować, żeby jakby utrzymać to wszystko.
Dokładnie. I właśnie, tak jak mówiłaś, przychodzi osoba do nas oczywiście z badaniami i my później prowadzimy taki szczegółowy wywiad, tak? Czyli jak właśnie wygląda do tej pory sposób życia, sposób żywienia, stan zdrowia danej osoby, żeby jak najbardziej dopasować tą dietę do danego pacjenta w taki sposób, żeby to było właśnie smaczne i komfortowe dla niego. Przy czym to nie może być zmiana na tydzień, na dwa tygodnie, na trzy, tylko jest to zmiana jak najbardziej trwała. I w momencie, gdy spotykamy się na kolejnych wizytach kontrolnych, to rzeczywiście staramy się dopytywać o to, jaki nawyk udało nam się wypracować nowy, tak? Że przykładowo w ciągu tego tygodnia, dwóch tygodni pracujemy nad zwiększeniem ilości picia wody. I dopytujemy, czy rzeczywiście coś ruszyło w tym kierunku, jak to wygląda. Nie wprowadzamy wszystkiego też naraz, bo wiadomo, że taki natłok wrażeń mógłby być dla osoby kłopotliwy i niekomfortowy, więc te nawyki staramy się zmieniać raczej właśnie po kolei, tak żeby one były trwałe i na stałe.
Mówi się o tym, że jak się zaakceptuje siebie i swoje ciało, to łatwiej jest schudnąć. No to pytanie do psychodietetyka. Dlaczego? Przecież jak chcemy schudnąć, to znaczy, że sobie się nie podobamy.
Dokładnie, ale ta akceptacja jest strasznie ważna i to jest tak naprawdę podstawa naszego działania. Bo wielokrotnie spotykam się z osobami, którym właśnie tej samoakceptacji troszeczkę brakuje. I jeżeli nie akceptujemy samych siebie, to brakuje nam troszeczkę wtedy też motywacji. Nie możemy zacząć działać, bo twierdzimy, że nic nam nie wyjdzie, bo skoro my jesteśmy beznadziejni, to dlaczego cokolwiek innego miałoby nam się w życiu udać? Dlatego tak naprawdę każdą terapię taką psychodietetyczną warto zacząć od zmiany myślenia o samym sobie, bo dopiero gdy zaakceptujemy samych siebie, możemy zmienić coś w swoim życiu. To jest taki podstawowy krok do zmiany.
Czyli to jest tak, że stajemy na przykład przed lustrem i mówimy sobie, ty jesteś ładna, no trochę masz za dużo tych kilogramów, ale dasz radę i będziesz jeszcze fajniejsza. O to chodzi?
Jeżeli ktoś faktycznie w ten sposób na niego to działa, jeżeli faktycznie w ten sposób potrafi, tak najbardziej jest to świetne rozwiązanie. Stawać sobie przed lustrem, mówić, jesteś piękna, jesteś wspaniała, jesteś najlepsza. Bo to jest taki pierwszy krok do osiągnięcia tego celu.
Tak się zastanawiam, czy ten psychodietetyk, jakby ta nazwa zawodu i też ten zawód w ogóle, to nie jest trochę wymysł marketingowy, bo teraz tak naprawdę wszystko w naszym życiu lubimy łączyć z elementami psychologii, nawet jak się do stylistki niektórzy wybierają, co zresztą też widzimy w telewizji na przykład, no to też tam zawsze jest zmiana, metamorfoza i też wszystkie stylistki mówią, uwierz w siebie, kochaj siebie, czy to nie jest trochę wymysł marketingowy?
Myślę, że nie, ponieważ faktycznie widać to w rezultatach pacjentów. I faktycznie niektórzy potrzebują tego typu terapii, tego typu pomocy, żeby osiągnąć takie efekty, tak jak już Sna mówiła, gdzie faktycznie z dietetykiem no, działamy wtedy troszeczkę inaczej, tak? I gdzie z dietetykiem tych efektów nie ma aż takich, jakbyśmy oczekiwali, a dana osoba akurat w kontakcie z psychodietetykiem czuje się dużo lepiej i rzeczywiście te efekty, gdy bierzemy pod uwagę inne sfery, nie tylko te dietetyczne i żywieniowe, są dużo fajniejsze.
A mówiłyście też o tym, że teraz pacjenci są bardzo wyedukowani i wiedzą, co powinni jeść, czego nie. Czy zdarza się, że czasami was pouczają na przykład, albo mówią, nie, ja tego nie jem, bo tu jest gluten?
Zdarza się, ale to jest właśnie, ten marketing nam działa w tej sferze. Dlatego, że coraz więcej mówi się o dietach, bardzo dużo stron poświęconych internetowych dietom, w telewizji, w porannych programach jak najbardziej ciągle z każdej strony jesteśmy atakowani różnego rodzaju informacjami dotyczącymi rzekomo zdrowego odżywiania, ale należy pamiętać, że nie wszystko, co jest dobre dla innych, jest dobre dla nas.
I na przykład a propos tej mody na gluten, my trochę rozmawiałyśmy już przed programem, proszę państwa, i dziewczyny powiedziały, znaczy kobiety, przepraszam, ale młodo wyglądacie, powiedziały, że już trochę mija ta moda na niejedzenie glutenu, ale to chyba jest przykład właśnie takiego marketingowego zabiegu, który mógł zaszkodzić osobom różnym.
mógł zaszkodzić, aczkolwiek też bym tak bardzo nie negowała konieczności stosowania tych diet bezglutenowych, ponieważ rzeczywiście dla bardzo dużej części populacji ma to pewne uzasadnienie. Natomiast nie można sobie tej diety bezglutenowej wprowadzać bez wykonania prawidłowych badań. Dużo mówi się teraz o nadwrażliwości pokarmowej, natomiast są już badania, które można wykonać i mieć stuprocentowe takie potwierdzenie tego naszego stanu jelit i produktów, które nam szkodzą. Dokładnie tak jest właśnie z glutenem.
Czyli mam nadzieję, że teraz już w telewizjach śniadaniowych nie tylko będą się pojawiać same dobre informacje, ale jeszcze chciałam zapytać o internet. Dlatego, że jak zaczynamy coś gotować, jak zaczynamy na przykład eksperymentować ze zdrowym jedzeniem, to też bardzo dużo przepisów pochodzi z różnych blogów. A wydaje mi się czasem, i to też proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że no nie wszyscy blogerzy też wiedzą, jak łączyć niektóre składniki, dzielą się na przykład swoimi dietami i często to my sobie myślimy, okej, no to komuś to pomogło, to ja sobie też zrobię coś takiego. Czy jednak możliwe jest to, żeby patrzeć sobie na przepisy w necie i zdrowo się odżywiać, żeby było okej? Czy jednak warto do tego dietetyka pójść?
Do dietetyka warto pójść w momencie, kiedy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych produktów. Jeżeli nie mamy pomysłu, jak skomponować te produkty, ile tych posiłków jeść, albo przerzuciliśmy się już na zdrowe odżywianie, jemy fajnie, znajdujemy sobie fajne przepisy w internecie, a mimo wszystko nic się nie zmienia. Tutaj głównie dotyczy to odchudzania, bo nie zawsze zmiana tych nawyków i wprowadzenie zdrowych produktów jest w stanie spowodować, że będziemy tracić zbędne kilogramy, tak? Natomiast jeżeli dietetyk dostosuje nam te ilości, nauczy nas jedzenia we właściwych wielkościach, to wtedy jak najbardziej jesteśmy w stanie zdrowo się odżywiać i jeszcze dodatkowo mieć tą upragnioną figurę, o której rozmawiałyśmy wcześniej.
A czy częściej przychodzą do was pacjenci, którzy chcą zrzucić kilka kilogramów, czy na przykład po dietę taką związaną na przykład z ich schorzeniami, czy też przychodzi ktoś, kto ma niedowagę, jak to jest?
Generalnie tutaj tak naprawdę ciężko ogólniać, bo to bywa różnie. Często osoby, które chcą schudnąć, też jednak mają pewnego rodzaju choroby, więc to już łączy się, tak można powiedzieć, dwa w jednym. Także nie chciałabym ogólniać w żaden sposób, bo tak naprawdę i przychodzą osoby, które chcą schudnąć i które chcą przytyć i które chcą się troszeczkę dietą podleczyć. Nie wiem, przychodzą dzieci, mamy w ciąży, mamy karmiące. Ten zakres osób, które się do nas zgłaszają, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i staramy się oczywiście wszystkim w miarę możliwości pomagać.
Czyli tak naprawdę to jest na plus, że chyba Polacy zaczynają się uczyć zdrowo jeść.
Zaczynają się uczyć, natomiast to, co już Sylwia przed chwilą powiedziała, często to odchudzanie jest połączone jednak z różnego rodzaju chorobami. Trzeba pamiętać o tym, że ta nadwaga i otyłość wywołuje wiele chorób. Natomiast bardzo często większą motywacją jest to zrzucenie zbędnych kilogramów niż wyjście z tej choroby.
No dobrze, to jakie są te nasze grzechy polskie, jeśli chodzi o jedzenie?
No takie grzechy, które chyba najczęściej się u nas w poradni pojawiają, to na pewno są słodycze. Jednak te słodycze, ciasta, ciasteczka, cukiereczki kuszą i to od najmłodszych lat, bo o tym i słyszymy i u małych dzieciaków, i u osób dorosłych, i u osób starszych. Także to jest problem, który przejawia się rzeczywiście bardzo często. Także staramy się w naszych dietach tutaj szukać zamienników tych produktów, żeby jednak tej dużej straty nie było, nawet w czasie zmiany tych nawyków. Kolejna sprawa to myślę, że jednak takie szybkie przekąski typu fast foody, jednak to też bardzo nas gubi. To jedzenie na mieście, gdzie faktycznie czasem nie myślimy, co moglibyśmy wybrać takiego zdrowego, dobrego, tylko sięgamy po takie klasyczne dania z budki, które jednak ociekają tu z tymi sosami i nie do końca wpisują się w taki zdrowy jadłospis. Także tutaj też apelujemy, żeby jednak raczej, będąc na mieście, poszukać miejsc, w których faktycznie można zjeść coś dobrego, smacznego i jednocześnie dobrego jakościowo.
A są pewnie takie miejsca, tylko trzeba gdzieś tam faktycznie trochę poszukać.
Jak najbardziej są i nawet w Łodzi już coraz więcej takich miejsc powstaje, także dosyć szeroki tutaj mamy zakres możliwości. Nie musimy kupować półproduktów czy właśnie takich typowych fast foodów.
A oprócz słodyczy i fast foodów jeszcze mamy coś za paznokciami?
Tak, ja bym wymieniła tutaj niewątpliwie bardzo długie przerwy między posiłkami. Teraz tempo życia jest bardzo szybkie, wychodzimy wcześniej do pracy, więc chcemy się jak najdłużej pospać. spać, nie mamy, nie jadamy śniadania i dopiero później po całym dniu wracamy do domu i okazuje się, że wtedy ten głód najbardziej odczuwamy, bo stres już z całego dnia mija, mamy więcej czasu i nadrabiamy wszystkie te z całego dnia.
Taką nagrodę sobie
robimy. Natomiast wtedy okazuje się najczęściej, przynajmniej badania tak dowodzą, że zjadamy minimum 150 kilokalorii więcej podczas takiego posiłku, niż gdybyśmy zrobili sobie kilka posiłków w ciągu dnia, mniejszych objętościowo.
Czyli nie ma rady, po prostu trzeba sobie wcześniej przygotować na cały dzień i łazić z pudełeczkami.
Warto przemyśleć, nawet nie tylko z pudełeczkami, jeżeli rzeczywiście mamy pracę, w której nie możemy, bo też przychodzą do nas osoby, które nie mogą sobie zrobić zbyt wielu przerw w ciągu pracy, ale warto po prostu to zaplanować. Jeżeli zaplanujemy sobie i weźmiemy chociażby sok warzywny czy owoc do pracy, to już jesteśmy w stanie ten jeden posiłek pełnowartościowy sobie zapewnić.
Chciałabym jeszcze wrócić do tej psychodietetyki, czyli do wszystkich emocji i też pewnie kłopotów, które mamy, zaczynając inaczej jeść. Myślę sobie, że taki okres, w którym się decydujemy na te zmiany nawyków, to może dostarczyć trochę radości, bo sobie myślimy, że będziemy szczuplejsi, albo że trochę przybierzemy na wadze, to zależy od tego, jaki kto ma problem, ale myślę, że może się kryć bardzo dużo stresu również za tymi pierwszymi próbami.
Tak, jak najbardziej. Jednak zmiana nawyków, no oprócz tego, że wiąże się z tym, że będzie fajny, ciekawy sukces, na którym pracujemy i oczywiście staramy się na nim skupiać, żeby jednak myśleć o tym, co dobre i co fajne, ale musimy mieć świadomość, że po drodze faktycznie jakieś małe kryzysy mogą się pojawiać, bo w każdą zmianę jednak te kryzysy są wpisane. Ale co jest ważne, to żeby takie małe wpadki, kryzysy i porażki traktować jako doświadczenia, bo jeżeli polegniemy na jakiejś takiej porażce, to staniemy w miejscu albo wrócimy do punktu zero i tak naprawdę nic z tego nie będzie. Ale w momencie, gdy takie niepowodzenie potraktujemy jako doświadczenie, czyli coś, co pokazuje nam, jak nie robić, żeby następnym razem było dobrze, tak? To myślę, że jest to jak najbardziej taki prawidłowy element zmiany. Bo w każdej zmianie właśnie pojawiają się tego typu właśnie kryzysy, ale jeżeli je przezwyciężymy, to jesteśmy o ten jeden kryzys mocniejsi, tak? Silniejsi i na pewno bardziej gotowi do działania, co oczywiście też zbliża nas do sukcesu.
Też sobie myślę tak, że niektórzy mogą mieć pewne poczucie straty też przy zmienianiu diety, no bo przecież może to się wydać śmieszne, ale jak ktoś przez 30 lat uwielbiał jeść schabowe i nagle nie może sobie pozwolić na, tego schabowego z cebulą jakąś tam smażoną w tłuszczu, to gdzieś nawet może być mu no po prostu smutno z tego powodu. To taka trochę strata, jakbyśmy stracili kawałek swojego życia.
Czy w pewnym stopniu rzeczywiście osoby, które nagle mają pozbyć się pewnych dań, które bardzo lubią, a rzeczywiście są strasznie niezdrowe, no na początku mogą myśleć, że jest to dla nich strata, ale rzeczywiście staramy się raczej szukać zastępników dań, czyli czegoś bardzo podobnego, co rzeczywiście też tej osobie smakuje. Co więcej, szukamy takich dań ulubionych, które możemy troszeczkę przerobić na wersje dietetyczne, żeby ta strata jednak nie była taka duża. Co więcej, często zdarza się, że tego typu dania po kilku tygodniach zmiany tych nawyków żywieniowych smakują już nawet bardziej niż te, które początkowo tak bardzo uwielbialiśmy.
No bo tak, bo to chyba też w trakcie zmiany jedzenia zmienia nam się trochę smak, jest tak faktycznie?
Zmienia się jak najbardziej. Bardzo jest to widoczne na kolejnym grzeszku Polaków, czyli na używaniu zbyt dużej ilości soli. Tak naprawdę już w ciągu kilku tygodni jesteśmy w stanie oduczyć się tego smaku słonego i naprawdę go nie potrzebujemy, jeżeli zastąpimy właściwymi ziołami. Przeważnie po kilku tygodniach pacjenci już nie odczuwają takiej właśnie straty.
A właśnie ten smak słony, to wydaje mi się, że on też gdzieś występuje naturalnie chyba, prawda? Czy nie bardzo?
Jak najbardziej. Smak słony ogólnie jest nośnikiem smaku, więc tutaj trudno też oczekiwać od pacjentów, że całkowicie ten smak słony wyłączą ze swojego jadłospisu. Natomiast, tak jak mówię, jest wiele ziół, które znakomicie nam zastąpią.
Czy czasami jest tak, że my jemy za dużo albo za mało, ale to nie jest do końca spowodowane tym, że po prostu lubimy albo nie znosimy, tylko czy za problemami z jedzeniem może skrywać się jakiś inny problem.
Jak najbardziej. Rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o emocje, jedzenie jest to dość silnie ze sobą powiązane i można to zauważyć, no, szczególnie na przykład w przypadku, gdy jesteśmy smutni, znudzeni, ale czasem też szczęśliwi, że rzeczywiście jemy zazwyczaj więcej, chociaż to też nie jest reguła, ale rzeczywiście zdarza się to, co na przykład w procesie odchudzania jak najbardziej też może nam troszeczkę przeszkadzać, więc musimy na to na pewno zwrócić uwagę. Te emocje towarzyszą nam w życiu tak naprawdę codziennie. Jeżeli od najmłodszych lat nauczymy się, że na przykład gdy jesteśmy smutni, dostajemy coś słodkiego, to jako osoby dorosłe też próbujemy w ten sam sposób łagodzić sobie ten smutek, więc to tak naprawdę też są nawyki, nad którymi możemy pracować, nad którymi powinniśmy tak naprawdę pracować, żeby jednak te nawyki żywieniowe nasze były dobre, zdrowe i jak najbardziej poprawne. Oczywiście są to pewnego rodzaju zaburzenia, ale da się nad tym popracować, tak? Nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Przy terapii, no, jak najbardziej można na to zwrócić uwagę i efekty są świetne.
Ale nawet kiedy się na przykład pojawiają jakieś kryzysy w życiu osobistym czy zawodowym, to chyba też niektórzy mają taką terapię, że właśnie gdzieś tam czekoladka, ciasteczko, albo wręcz odwrotnie, na przykład niektórzy wtedy w ogóle nie jedzą. Czy na to też można coś poradzić?
Jak najbardziej. Oczywiście nagradzanie się jedzeniem to też jest bardzo częsty temat i rzeczywiście pojawia się to szczególnie, no też można to zobaczyć u dzieci. Jeżeli zrobisz coś, to dostaniesz słodycz, no tak? I dzieci rzeczywiście na to reagują i to też się przekłada później na dorosłe życie, ale oczywiście możemy nad tym też pracować, bo po prostu szukamy alternatywy, czyli czegoś równie przyjemnego, co jest dla nas fajne i miłe. Niekoniecznie właśnie to ciasteczko, czy coś słodkiego, jak tu przed chwilą wspominałam, ale będzie dla nas fajnym rozwiązaniem, które pomoże nam załagodzić właśnie te nasze emocje, tak? Oczywiście to nie jest tak, że jednego dnia sobie pomyślimy, że chcemy od następnego dnia, żeby było inaczej, tylko nad tym trzeba pracować. I to rzeczywiście zmiana nawyku to jest praca nie jeden, dwa czy trzy dni, tylko troszeczkę dłuższa, ale jak najbardziej możliwa.
Jestem też przekonana, że za zmianą diety stoją też różne inne zmiany życiowe. Czy tak się gdzieś zdarzyło u waszych pacjentów?
Jak najbardziej jedna pani opowiadała mi, że jej dieta, właśnie to też było w sumie związane z emocjami w pewien sposób, bo gdy po ślubie przeprowadziła się do swoich teściów, okazało się, że mimo, że wszystko było w porządku, że była zadowolona i wszystko było bardzo fajnie, okazało się, że zaczęła podjadać. Po prostu wieczory były dla niej nie takie jak do tej pory, to była dla niej duża zmiana w życiu, coś nowego, zupełnie innego i rzeczywiście zaczęła podjadać i nie potrafiła nad tym zupełnie zapanować. I po kilkunastu latach tego małżeństwa, no niestety odłożyło się to też w nadmiernych kilogramach, co zaczęło pani przeszkadzać już na dalej, tak? Mhm. Czyli zaczęły pojawiać się, no, że tak powiem, zaczęła zajadać smutki, bo po prostu stwierdziła, że już nie jest tak wartościowa jak kiedyś, co przełożyło się na jej całe życie. Więc rzeczywiście to, te zmiany w naszym życiu jak najbardziej tutaj mogą na to jedzenie wpłynąć.
Czyli kiedy się odchudzimy, to też pewnie czujemy się dużo lepiej ze sobą, ale czy zdarza się tak, że ktoś jednak wraca do tych nawyków po jakimś czasie, do tych złych nawyków? Jest taka szansa?
Jest taka szansa. W momencie, kiedy przychodzi kolejne załamanie, cięższy okres w życiu, to wtedy w dziwny sposób człowiek przypomina sobie o tym, co jadł wcześniej, albo może po prostu nie koncentruje się już tak bardzo na jedzeniu, bo jego myśli pochłonięte są przez problemy.
I wtedy co? Znowu do psychodietetyka. Czy wystarczy po prostu wtedy sobie powiedzieć, okej, no miałeś gorszy okres, tak się zdarza, ale od jutra zaczynamy znowu.
Dokładnie. U większości osób, jeżeli faktycznie miały okazję pracować ze specjalistą, jest tak, że stwierdzą, dobrze, no każdemu się zdarza. Tak jak mówiłyśmy tu przed chwilą, że te kryzysy to jest norma, tak? I one się pojawiają. Tylko właśnie fajne jest to, żeby umieć wrócić do tego, co było przed kryzysem. Nie załamać się całkowicie. Bo gdy rzeczywiście ta zmiana, wróciliśmy do tych niezdrowych nawyków i to trwa dłużej, to może być nam ciężko znów się odbić od dna tak naprawdę. I wtedy ta pomoc specjalisty może okaże się znowu konieczna.
Ale z drugiej strony też bardzo często zdarza się, że pacjenci dzwonią czy piszą, bo jednak czują, że zaczyna coś się niedobrego dziać, więc ten jeden telefon, jedna rozmowa dużo już zmienia i potrafią przyznać się, pani Justyno, potrafię zjeść tabliczkę czekolady, proszę coś zrobić. Mhm. Więc wtedy zdarza się, że nawet po zakończonej kuracji, po wielu miesiącach czy nawet latach, taki pacjent wraca i wtedy mamy jeszcze naprawdę dużą przyjemność ze spotkania.
Bo czasem to chyba chodzi o to, że potrzebny jest po prostu drugi człowiek, żeby nawet pogadać, dać dobrą radę, poklepać po plecach, czy pobyć po prostu.
Tak, my jesteśmy nawet pieszczotliwie przez część pacjentów nazywane bacikami. Pacjenci twierdzą, że muszą mieć kogoś, kto rzeczywiście dopyta o to, co było złe, co było dobre, co się udało wprowadzić i wtedy trudniej jest przyznać się do tej porażki przed kimś notabene obcym, chociaż tak naprawdę po kilku tygodniach, miesiącach czy nawet latach kuracji to często są nasi po prostu już bardzo bliscy znajomi, ale mimo wszystko przed sobą łatwiej sobie wytłumaczyć te błędy, przed kimś obcym jednak trudniej.
A dzwonią na przykład z sukcesami? Pochwalić się, że dzisiaj się stało to i nie zjadłem już tej czekoladki, ale za to seler naciowy wprułem.
Oczywiście, jak najbardziej. Wysyłają zdjęcia, pokazują, przynoszą na przykład stare ubrania. Mam taką pacjentkę, która odchudzała się u nas naprawdę dosyć długo. Była fenomenalna. Bardzo jej się spodobał ten nowy styl życia. Schudła u nas ponad 30 kg i przyniosła na ostatni dzień, na zakończenie, koszulę, w której przyszła na pierwsze spotkanie. Powiedziała, że wszystkie ubrania wyrzuciła, natomiast ta jedna koszula zostanie z nią do końca życia. Ona sobie ją zachowa ku przestrodze, żeby wiedzieć, jaki rozmiar nosiła. Także to było super. I ona pokazuje nawet często na imprezach rodzinnych tą koszulę. Po prostu lubi się chwalić tym i pokazywać, jaki wielki sukces odniosła.
No bo to pewnie jest się czym chwalić, prawda? Czy to jest tak, że właśnie jak jest się czym chwalić, to należy, to trzeba.
Jak najbardziej, dlaczego to ukrywać? Chociaż są osoby, które nie lubią afiszować się z tym, że coś zmieniają w swoim życiu i również trzeba to uszanować. Są różne osoby, różne potrzeby, więc my jesteśmy od tego, żeby wysłuchać i dobrać ten odpowiedni sposób kuracji.
Pani Małgorzata, nasza słuchaczka, dała znać, która nie wie, co ma zrobić, bo jak wchodzi do sklepu, a czyta o zdrowych produktach i o tym, jak niezdrowe też jest jedzenie, na przykład w supermarketach, to wychodzi z pustym koszykiem, bo nie wie, co ma kupić, bo jej się wydaje, że wszystko jest tak naprawdę niezdrowe.
Mam taką wątpliwość, ponieważ mając pewną świadomość, przygotowując się do odchudzania i mając pewną świadomość o produktach, czytając wartości kaloryczne produktów, tak naprawdę jest mi bardzo trudno zrobić zakupy, ponieważ nie każdy chleb jest zdrowym chlebem, nie każdy nabiał jest jak gdyby odpowiedni i tak naprawdę mam wątpliwość, idąc do sklepu, robiąc zakupy, stworzenia takiej listy zdrowych produktów, które no, będą pomagały mojemu odchudzaniu, mojej jak gdyby zdrowej diecie.
To nie wiem, czy pani też ma takie wrażenie, że się wchodzi do sklepu i nie wiadomo, co kupić.
To znaczy tak i muszę powiedzieć, że nawet niejednokrotnie mam taki nawyk wąchania owoców i czasami te owoce nie pachną owocami, tylko wręcz woskami, jakimiś takimi substancjami chemicznymi, które mają jakby to zadanie utrzymać długo świeżość, no na pewno mają wpływ na to, na smak, na wartości odżywcze. Czyli tutaj też takie pytanie, co? Czy owoce też będą odpowiednie, prawda?
No to naprawdę może się wydawać, że już nic nie jest zdrowe z tego, co mamy dostępne tak naprawdę.
No przede wszystkim nie powinniśmy popadać w paranoję. Jednak jeść trzeba, natomiast należy dokonywać dobrych wyborów, czyli przede wszystkim zwracać uwagę na te etykiety i w miarę możliwości kupować ze sprawdzonego źródła. Czyli tak naprawdę niekoniecznie musimy iść do marketu i kupować truskawki zimą, bo wiadomo, że to nie jest nasz polski produkt i i na pewno jest pryskany. Natomiast jeżeli będziemy wybierać owoce sezonowe, najlepiej gdzieś na targu albo od osoby, od jakiegoś sąsiada na działce, który ma swoje owoce, to wtedy jak najbardziej nie musimy bać się o to, że one są niezdrowe w żaden sposób. Jeżeli chodzi o pieczywo, również mamy wiele możliwości. Nie musimy kupować pieczywa mrożonego w marketach. Możemy kupować w małych piekarniach, na zakwasie naturalnym i wtedy naprawdę nie musimy bać się o to, że to jedzenie nam zaszkodzi.
Samemu też chyba chleb można zrobić z powodzeniem w piekarniku.
Jak najbardziej.
Oczywiście. Jak jest pyszny.
No to ja po programie poproszę jakiś przepis.
Przekażemy.
Tutaj. I chyba też ostatnio zauważyłam w internecie taki całkiem niezły serwis, może jest takich więcej. Serwis, dzięki któremu można się zapisać do różnych grup na terenie jakiegoś miasta, na przykład Łodzi, które kupują produkty od gospodarzy jakichś sprawdzonych ekorolników po prostu i wtedy mamy pewność, że te produkty, one są niestety, bo ja to sprawdziłam, one są niestety droższe niż produkty w markecie, no ale mamy pewność, że to są rzeczy zdrowe, niepryskane albo mniej pryskane, więc z takich rzeczy chyba też można skorzystać. No jeść trzeba.
Trzeba jeść. I odchudzając również trzeba pamiętać o tym, że diety bardzo restrykcyjne nie są dietami odchudzającymi.
Jak to? No przecież nie jemy, to chudniemy.
No nie zawsze. Czasami jeżeli jemy zbyt mało, to powoduje tylko i wyłącznie, nie tylko frustrację i zdenerwowanie, bo Polak głodny to Polak zły, ale przede wszystkim właśnie ten rozpad mięśni, o którym wcześniej mówiłam, czyli ten efekt jojo wystąpi. Dietetycy obecnie dysponują analizatorami masy ciała, wtedy można sobie taki skład masy ciała wykonać, przeliczyć zapotrzebowanie organizmu i naprawdę to jest dobry wyznacznik. Nie każdy musi stosować dietę 1000 czy 1200 kilokalorii, a wręcz te diety bardzo często są niedoborowe, czyli możemy nabawić się niedoborów witaminowych i naprawdę trzeba wsłuchać się w głąb siebie, zobaczyć ile mamy do stracenia, jakie mamy zapotrzebowanie, jaki mamy tryb życia i dopiero na tej podstawie wyznaczyć prawidłową kaloryczność diety.
A psychodietetyk doda jeszcze do tego różne stresy, tak, które trzeba wliczyć.
Stresy i emocje bierzemy oczywiście pod uwagę.
I jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza, tym razem mailowe. O co chodzi z tym, że tak naprawdę nasze samopoczucie i nasze zdrowie zaczyna się w jelitach?
Między innymi też ze stresu. Jelita są bardzo takim narządem, który słucha naszego organizmu. Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy zbyt dużo stresu w naszym życiu, jeżeli przyjmujemy zbyt dużą ilość antybiotyków, różnego rodzaju leków, jeżeli odżywiamy się nieprawidłowo, zbyt dużo tłuszczu, zbyt dużo cukru, to wszystko wpływa na stan naszych jelit i na jakość bakterii w jelitach. Wtedy zmniejsza się w naszym organizmie ilość bakterii probiotycznych, takich prozdrowotnych, a zwiększa się ilość bakterii chorobotwórczych. Dochodzi do tak zwanej dysbiozy i wtedy rozszczelnia nam się jelito. To oznacza, że niestrawione cząstki pokarmu przenikają do krwiobiegu, mogą sobie krążyć po naszym organizmie i wywoływać różnego rodzaju schorzenia.
To jak dbać o te jelita?
Żeby dbać o jelita, musimy starać się prowadzić spokojny tryb życia.
Ha, 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 chciałoby się powiedzieć, w tym świecie, no dobrze.
Ale jednak musimy pamiętać o tym, żeby zadbać o swój spokój ducha. Musimy dbać o prawidłowy sposób żywienia, musimy pamiętać o tym, żeby nie przyjmować zbyt dużej ilości leków, jeżeli nie są nam potrzebne, a przy każdym antybiotyku koniecznie brać probiotyki, tak żeby tą mikroflorę jelit uzupełnić.
Słyszałam też, że kiszonki są całkiem dobre, jeśli chodzi o jelita, a niektórzy o nich zapominają teraz.
Kiszonki jak najbardziej, szczególnie w tym okresie zimowym, one nam się bardzo przydają, natomiast przy antybiotykoterapii często są niewystarczające. Więc ta suplementacja probiotyków jest jak najbardziej korzystna, mimo że jesteśmy przeciwnikami suplementowania zbyt dużej ilości substancji, to jednak te probiotyki nie musimy się obawiać, one mogą nam jeszcze dodatkowo poprawić dietetyka jelit, czyli przy problemach z zaparciami, czy też biegunkami te nasze problemy mogą się ustabilizować i dodatkowo zwiększyć odporność. Także tutaj nie ma obaw, że przedawkujemy, że coś nam się stanie złego.
To jeszcze jedno pytanie na koniec, tym razem nie od słuchaczy, ode mnie. Jak wybrać dobrego dietetyka? Wpisujemy na przykład dietetyk Łódź w internet i wyskakuje nam naprawdę bardzo dużo stron, dużo kontaktów. Skąd wiemy, że ta osoba jest fajna, dobrze wykwalifikowana i weźmie pod uwagę nasze stresy również i emocje?
Przede wszystkim warto sprawdzić wykształcenie. Przede wszystkim powinna być to osoba, która ukończyła odpowiednie studia. No i uważam, że dobrze jest zadzwonić i porozmawiać. Mhm. Już w tej pierwszej rozmowie jesteśmy w stanie zorientować się, czy to podejście będzie indywidualne, czy dietetyk dostosuje dietę rzeczywiście do naszych potrzeb. Warto wypytać, jak to wygląda, po ilu dniach otrzymuje się jadłospis. Warto pamiętać też, że otrzymanie jadłospisu na pierwszym spotkaniu oznacza, że ta dieta nie jest indywidualna, mimo że bardzo często jest tak nazywana. Więc uczulam na to każdy dietetyk, który przygotowuje dietę indywidualną, dobraną do naszych potrzeb, potrzebuje trochę czasu, żeby ją przygotować.
I też pewnie wielu informacji o nas.
Jak najbardziej, więc otrzymanie jadłospisu na pierwszym spotkaniu jest po prostu dietą gotową, która nie zawsze musi nam pomóc.
A jak zostaje się psychodietetykiem? Bo rozumiem, że studia są takie pewnie.
Jeżeli chodzi o psychodietetykę, to tutaj, przynajmniej w moim przypadku było tak, że najpierw skończyłam studia dietetyczne na Uniwersytecie Medycznym i już w czasie tych studiów zaczęłam się interesować rzeczywiście tą psychodietetyką, więc zaczęłam uczęszczać różne warsztaty, czy też konferencje związane z tą tematyką, ale oczywiście są też studia, które rzeczywiście poszerzają ten temat bardzo fajnie i tu mamy dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej i można skończyć takie studia i zostać właśnie takim psychodietetykiem faktycznie z dyplomem, niekoniecznie tak jak tutaj Justyna mówiła, gdzieś nie wiadomo, zyskując jakieś wykształcenie, nie wiadomo gdzie, tylko faktycznie jest to potwierdzone na piśmie, że takie, no takie studia zostały skończone.
Czyli o kwalifikacje można po prostu po ludzku pytać, jak się dzwoni.
Można, jak najbardziej. Warto też pytać znajomych. Mhm. Jednak sukces innych jest największym takim potwierdzeniem tego, że wybór był dobry i bardzo często właśnie trafiają pacjenci z polecania.
No to my życzymy wszystkim, którzy albo mają trochę za mało, albo trochę za dużo, wszystkim, którzy nas słuchają, sukcesów i bardzo, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a dzisiaj naszymi gośćmi były psychodietetyk Sylwia Wychowałek i dietetyk Justyna Walerowska-Madej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I dobranoc. Magda Duda, do usłyszenia.